Beata Karlińska, Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, organizacja pożytku publicznego i tradycyjnie przypominam, można przekazywać na jej rzecz 1% podatku. Obejmujecie wsparciem osoby z chorobami nerwowo-mięśniowymi, zwanymi potocznie zanikiem mięśni, bo stąd nazwa fundacji. Co udaje wam się zrobić na co dzień na rzecz waszych podopiecznych? Czy dużo możecie zrobić?
Czy najwięcej właściwie to właśnie, tak jak pani redaktor powiedziała, dzięki temu 1%, dzięki temu, że udostępniamy na indywidualne konta, bo jednak darczyńcy wszyscy wolą dawać pieniądze dla konkretnej osoby, wiedzą, widzą, znają, chcą jej pomóc i z tych pieniędzy właściwie osoby mają rehabilitację, turnusy, sprzęt. Bardzo mało zostaje pieniędzy na fundację, bo to nawet nie jest 10% tego, co ludzie zbierają, więc powiedzmy no samo utrzymanie biura i coś tam powiedzmy na to tam dużo nie wydajemy, bo nie mamy jakiegoś przerostu kadry, same osoby niepełnosprawne pracują. Poza asystentami osobistymi osoby niepełnosprawnej. Tutaj mamy 4 osoby, pracują, pomagają naszym podopiecznym, którzy mieszkają na terenie Szczecina niestety tylko. I transport dostosowany, który dowozi osoby niepełnosprawne. Głównie dowoziliśmy właściwie uniwersytet i studentów i teraz od października to zawiesiliśmy, ponieważ no, nasi podopieczni też nawet w bardzo małym stopniu korzystali z tego transportu.
Czyli tak naprawdę podstawowa rola, jaką pełnicie, to jest edukacja, informacja o źródłach dofinansowania i możliwościach pomocy.
No cały czas walczymy o tego asystenta, może właśnie nie tylko te źródła finansowania, asystenta, rehabilitację, oczywiście my kontraktujemy, tak, tylko z rehabilitantami, to jest ogólnopolska organizacja, więc szkolimy rehabilitantów z całej Polski, tylko taki z certyfikatem może być u nas zatrudniony, nawet za te pieniądze, które zbierają osoby, bo przypominam, że ten 1% to jednak on jest na fundację ze wskazaniem, my tych pieniędzy potem nie rozdajemy, my nie jesteśmy kasą ani pralnią pieniędzy, tylko bardzo szczegółowo rozliczamy te osoby, podpisujemy umowy z rehabilitantami, sprzęt jest nasz, który używają te osoby, więc jakby no to jest bardzo dużo pracy tak naprawdę, tym bardziej, że jesteśmy organizacją ogólnopolską, więc wszystko prawie zdalnie robimy.
Działalność tej organizacji zaczęła się tutaj w Szczecinie, wcześniej chyba w Golczewie troszeczkę, tak?
Znaczy w Szczecinie, ale ja mieszkałam w Golczewie, ale no wiadomo, w Szczecinie, no bo w Golczewie raczej trudno, żeby było centrum, po prostu to było moje miejsce zamieszkania, więc też trochę zdalnie. My nawet w tej chwili, mimo że wszyscy, cały zarząd i wszyscy są ze Szczecina, ale większość to są osoby chore same, więc my nawet robimy, w tej chwili korzystamy ze Skype'a, żeby robić zarządy, tak? Bo jest łatwiej wszystko robić zdalnie. A jeżeli chodzi o to, o te takie duże rzeczy, no to właśnie cały czas walczymy o tego asystenta, ale powiem, ja dalej mam takie zdanie, że jednak to jest coś, co u nas się w kraju nie przyjmuje. Nie chodzi o to, czy to jest dobre, czy złe, tak? U nas jest tak, że jeżeli ktoś ma w rodzinie kogoś niepełnosprawnego, to uważa, że najlepiej się nim sam zajmie. I to po prostu tak wygląda, dlatego już wiemy o tej walce opiekunów, o te dodatki i tak dalej. Nie ma tego zrozumienia, że mam kogoś chorego w domu, to ja powinienem też mieć czas dla siebie. Nie wiem, nawet na kosmetyczkę, fryzjera, kino, teatr. Nie, bo to jakby... Bo może się coś stać, nie? I takie...
Czyli troszeczkę robimy z siebie męczenników i przyzwyczajamy system, przyzwyczajamy służby państwowe do tego, że rodzina sobie musi poradzić sama.
Tak, 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 że sobie sami radzimy. Ale to jakby zobaczyć, jakim kosztem i zdrowia swojego. I potem jest taki duży problem, żeby osoby te... Bo moja zastępczyni jest osobą dorosłą, tak? Nawet można powiedzieć bardzo dorosłą. I ona cały czas się nią mama zajmowała. Zresztą Marzena mówi to we wszystkich wywiadach, tak? Że ona się teraz nauczyła asystentury. To akurat ona mieszka w Policach, więc korzysta z naszego PCPR-u, bo ja pracuję przecież w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. To jest moja praca zawodowa, fundacja społeczna. I Marzena się uczyła dopiero korzystania. Ona się w ogóle boi, żeby ktoś inny zajmował się niż mama. Nie?
No bo to jest blokada psychiczna, żeby przyjąć obcą osobę, która będzie nas obsługiwała. No musimy sobie wyobrazić, jeżeli ktoś ma niesprawne ręce, nie chodzi, jest osobą poruszającą się na wózku albo czasami leżącą i nagle przychodzi obca osoba, która nas obsługuje, no to pokonanie tej bariery psychicznej, jeżeli tego nie jesteśmy nauczeni na wczesnym etapie naszego życia, to potem coraz trudniej.
Dlatego w Polsce przy tym ruchu asystenckim rozwija się takie, Wrocław to robi, że nie stały asystent, tylko taki czasowy. Jak właśnie ktoś gdzieś musi iść, wyjechać. No i to centrum, które w Krakowie
powstało. No właśnie, bo o tym centrum chciałam troszeczkę opowiedzieć, bo 15 grudnia ubiegłego roku w Krakowie w Nowej Hucie otwarto pierwsze w Polsce Centrum Opieki Wyręczającej. Co to jest za miejsce?
No to jest właśnie miejsce, tylko że ono jest też tylko dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
No ale też w informacji napisali, że może być również dla osób dorosłych, no, dla młodych dorosłych.
Pewnie, no bo jak ktoś już 18 lat kończy, no to już jest, no czyli dla młodzieży. Teraz chyba do 35 roku życia jest młodzież, no ale w każdym bądź razie pewnie tak oni na to patrzą. I tutaj... Ja akurat byłam na konferencji, którą robił nasz Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny dla szkół. Wszystkie szkoły pracy socjalnej się zjechały i akurat była prezentacja tego centrum. I osoba, która o tym mówiła, opowiadała, z jaką trudnością rodzice, którzy się opiekują swoim niepełnosprawnym dzieckiem, nie potrafią zostawić nawet na 5 minut. Opowiadała wręcz taką historię. To chyba najbardziej będzie pokazywało, że była mama, bo zanim to centrum powstało, no to oni oczywiście to takie usługi ala asystenckie, opiekuńcze, jak to nazwiemy, w każdym razie przychodził ktoś, kto opiekował się dzieckiem, żeby mama mogła wyjść do sklepu. To proszę sobie wyobrazić, że do tego stopnia, że mama wychodziła do sklepu, który był jakby na parterze tego budynku, powiedzmy, gdzie mieszka, i ona cały czas musiała widzieć to dziecko w oknie. Te osoby, które zostawały, musiały pokazywać, że to dziecko jest cały czas, nie? Jaki straszny jest strach. Jak,
i brak zaufania do obcej osoby.
No i ten strach, że jak wyjdziemy, może się coś stać. Nie? To jest rzeczywiście na pewno straszne i trzeba się tego uczyć, tak? I super, że jest to centrum. Czasami trzeba iść do lekarza, tak?
Albo pojechać do sanatorium, albo pójść do szpitala na zabieg.
Już mówię, do takiego lekarza, żeby iść tak, tylko. Tak. Osoby, które się zajmują innymi osobami, które są naprawdę niepełnosprawne, tak? Które potrzebują, nie mają czasu iść do lekarza. Ja zawsze wtedy też mówię coś takiego. Zawsze staram się tak tłumaczyć ludziom. Słuchajcie, jak lecicie samolotem i tam na początku jest zawsze, opowiadają tam, te maseczki wyskakują, nie? Takie śmieszne to jest trochę. Ale oni zawsze mówią, że jeżeli jest matka i dziecko, to najpierw komu nakładamy maseczkę? Sobie. Dopiero dziecku. Czyli zawsze musimy myśleć, że my jako ratownicy musimy
zadbać
być w dobrej. Tak. Mhm. Ja na przykład biorę asystenta, bo ja też mam syna niepełnosprawnego, przecież to nie jest jakaś tajemnica, tak? I żeby iść na basen, tak? W sumie mi zajmuje ze wszystkim godzinę, żeby wyjść na basen, ale ja nie mogę syna samego zostawić. Bo ktoś powie, no... Na basen chodzi, asystenta bierze. Ale ja muszę mieć jakiś, żeby utrzymać swoje zdrowie też, tak? Żeby móc się opiekować drugą osobą. No tam dla mnie spływanie na basenie to powiem średnia przyjemność. W tam i z powrotem, nie?
Ale
chodzi o kondycję, tak? Żeby...
Ale też pracujesz.
No tak, i też pracuję, chociaż jakby syn coraz bardziej jakby mi to wypomina, nie? Że jednak ja pracuję, że on by tak, z jednej strony zawsze uważał, że fajnie, a teraz coraz bardziej tak sobie gada, że a no, by wolał tak, żeby mama tak siedziała, nie? Więc jak mama tak siedzi, no to są te przecież weekendy, święta i tak dalej. No jest to trudne, kiedy druga osoba jest już, że tak powiem, może w takim stanie, że nawet nie możemy na chwilę jej zostawić. Czyli trzeba sobie to jakby też wyobrazić, że nie wiem, zabrakło w domu soli, mąki i nawet sklep jest pod tym, ale nie wyjdziemy, tak?
Czy takie centrum opieki wyręczającej jest potrzebne w Szczecinie? Czy w ogóle ma szansę
zafunkcjonować? Pewnie w każdym mieście jest potrzebne. Tak samo jak asystent jest potrzebny, jak te usługi opiekuńcze. Ci, którzy leżą w domach, to po pierwsze muszą mieć łóżka ortopedyczne, odpowiednie łazienki. To centrum, to podstawą tego centrum jest bardzo dobre wyposażenie. Tam są tylko łóżka ortopedyczne, odpowiednie łazienki, podnośniki. I to o to chodzi, tak? Ja jestem bardziej za tym, żeby to było jednak... Bo zobaczmy, jakbyśmy mieli wykwalifikowanych odpowiednio i dużo tych asystentów. Przecież po co kogoś przenosić? Przecież rozumiem, że przenosimy wtedy do tego centrum wyręczającego, jak tej drugiej osoby opiekuna nie ma.
No bo tutaj się zakłada 2 tygodnie.
Wyjechała, poszła do szpitala. Rozumiem, że w większości, w 99% tej osoby nie ma. Czyli mieszkanie jest wolne. Więc po co budować coś, kiedy najlepiej, rozumiem, dostosowane ma ta osoba niepełnosprawna w mieszkaniu?
Czyli potrzebujemy jednak bardziej asystentów.
Ja tak uważam, że bardziej. Ktoś, kto przychodzi, wiadomo, że wtedy też nie może być jeden, tak? bo zostaje na noc. No to już ten system wtedy duński wchodzi. A my czego się boimy? My się boimy ludzi, my jesteśmy no straszni, no mamy fobię przed wpuszczeniem kogoś. Jak kogoś wpuścisz? No przecież cię okradnie. Natomiast no przecież wiadomo, że się całkiem obcej osoby nie, to byłyby już takie osoby, które już były wcześniej. Przecież tą osobę by trzeba było nauczyć, tak? Gdzie, co, jak się gotuje, gdzie są w domu naczynia i tak dalej. Wydaje mi się, że chyba łatwiej, żeby ta osoba przyszła, niż mielibyśmy takie centrum dostosowywać. Chyba, żeby to było w jakimś fajnym miejscu nad morzem, z basenem. No to, to okej, no to fajnie, nie?
W każdym razie taki pomysł wart jest, aby mu się przyjrzeć, może zorganizować wyjazd studyjny, zastanowić się, czy jest to propozycja dla naszego regionu, bo nie tylko myślę tutaj o Szczecinie.
No tak, tak.
I faktycznie w dobrym miejscu, atrakcyjnym miejscu można by było takie centrum opieki wyręczającej zorganizować, ale to oczywiście piosenka przyszłości. Teraz najważniejsi są asystenci i o takich asystentów walczy i zabiega Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni. Beata Karlińska była gościem magazynu Pożyteczni. Przypomnę, Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni to organizacja pożytku publicznego i już można przekazywać 1% podatku na jej rzecz. Zapis naszej rozmowy dostępny będzie na stronie internetowej, jej adres www.radioszczecin.pl/pozyteczni. Oczywiście w linku podcasty.